Liturgia Słowa na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, na dzień dzisiejszy, daje nam obraz wody. W Ewangelii słyszymy o źródle wody życia wiecznego. Również słyszymy w pierwszym czytaniu o wodzie, która wytryska ze skały. I chcę was zaprosić, abyśmy przyjrzeli się Ewangelii dzisiaj. Jakie przesłanie Bóg do nas kieruje z dzisiejszej karty Ewangelii. I jest nam dana również historia Samarytanki. Pewnie już nieraz słyszeliśmy, ale warto nie tylko patrzeć na to, co jest napisane i co usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii na zasadzie historii przeszłej, ale co Bóg mówi do mnie dzisiaj. Do mnie, do ciebie, do nas zebranych dzisiaj na tej liturgii, przez to słowo. Gdy patrzymy na historię Samarytanki, dzisiaj wysłuchaliśmy krótszej wersji tej pięknej Ewangelii z czwartego rozdziału świętego Jana, to widzimy, że Samarytanka była kobietą, można powiedzieć, ze sporym bagażem doświadczenia życiowego. Tak można najbardziej ogólnie to nazwać. Jezus ją spotyka na etapie pewnego przełomu w jej poszukiwaniach sensu w życiu, bo żyła już z kolejnym, szóstym mężczyzną i to świadczy też pewnie o swego rodzaju desperacji w poszukiwaniu jakiegoś takiego najgłębszego zaspokojenia, najgłębszego pragnienia sercu, aby do kogoś przynależeć. Wyobraźcie sobie, jaka jest desperacja kobiety, która już w szóstym mężczyźnie szuka zaspokojenia pięknej miłości, którą Bóg złożył w jej sercu, a tej miłości nie jest w stanie znaleźć. Odrzucenie być może, pokrzywdzenie, zranienie. I pragnęła być kochaną, po prostu pragnęła być kochaną, jak każdy z nas. Miłością czystą, piękną, być dla kogoś ważnym. W jej sercu było to pragnienie. I ona szukała zaspokojenia tego głębokiego pragnienia w relacjach z mężczyznami, zaspokojenia tej pustki, samotności, odnalezienia upragnionego szczęścia w życiu. Ale tu jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę u świętego Jana. Symbolika na przykład cyfr. Szósty mężczyzna, ale cyfra 6 w Biblii również ma swoje symboliczne znaczenie. Otóż obrazuje stan niespełnienia, niepełności. To jest 6, liczba 6. Ale to także symbol poszukiwania przez człowieka szczęścia na własną rękę. Tutaj ci z was, którzy byli na rekolekcjach poprzednich dni, pamiętacie, mówiliśmy o wieży Babel. Tu przypomnę dla grona dzisiaj zebranego. Wieża Babel to też jest symbol budowania szczęścia bez Boga na własną rękę w oparciu o wyłącznie własne zasługi. Ale wiemy, jaka jest historia budowania wieży Babel. Każda wieża Babel prędzej czy później rozpada się. I ludzie się kłócą i powstaje konflikt tam, gdzie nie ma Boga. Więc wracamy do 6. Symbol 6 to symbol poszukiwania człowieka szczęścia na własną rękę. Według własnego planu. I zauważcie, że o której godzinie spotyka ta kobieta Jezusa? O 6:00. 6:00. Również w Ewangelii jest jeszcze podana jedna 6:00. 6 mężczyzna, 6 godzina. 6:00. Jest to godzina południowa, jeżeli popatrzymy na geografię czy na chronologię czasową. Wtedy, kiedy słońce jest najwyżej na niebie i panuje największy upał w ciągu dnia. I to godzina, kiedy zatrzymuje się życie. U nas może na naszej szerokości geograficznej tego tak nie odczuwamy, ale w krajach południowych, jeżeli gdzieś jeździliście, macie doświadczenie, to Wiecie, że o godzinie południe w krajach południowych nawet wystarczy na południe Europy pojechać, wszystkie sklepy, wszystko jest pozamykane, bo normalnie nie da się funkcjonować ze względu na upał, który jest. Szósta godzina. To godzina, gdzie życie się zatrzymuje. To godzina, która również jest związana z taką największą potrzebą zaspokojenia pragnienia. I Samarytanka, kobieta spragniona, nie tylko wody, żeby zaspokoić pragnienie fizyczne, ale kobieta spragniona miłości, która nada sens jej życiu. I w tej osobie kobiety, w osobie Samarytanki, możemy rozpoznać kobiety, mężczyzn, każdego człowieka, który usiłuje poszukiwać, odnaleźć pokój, miłość, upragnione szczęście, które gdzieś chce odnaleźć w swoim życiu, ale to nie udaje mu się. Gdzieś szuka, ale nie wie, gdzie odnaleźć. Takie relacje szczęście, które są na chwilę, trwają przez chwilę. To symbol Samarytanki, zanim spotkała Jezusa, zanim spotkała źródło wody żywej, to również symbol człowieka, dla ludzi, dla których pożywieniem ich miłości jest często pożądanie, a nie dar z siebie. A wielu ludzi tak żyje, że źródłem miłości jest pożądanie, a nie dawanie z siebie. Doskonale wiemy, że taka woda jest trucizną. I to najczęściej taką zatrutą wodę oferuje mentalność tego świata, w którym żyjemy. Bo taka woda nie jest w stanie zaspokoić pragnienia serca człowieka, żadnego człowieka, bo nie jest w stanie zaspokoić pragnienia prawdy, nie jest w stanie zaspokoić pragnienia odnalezienia sensu życia, celu życia, które sprawią, że człowiek odnajdzie upragnione szczęście. I można powiedzieć, że to jest więc wręcz trucizna. I zamiast tego upragnionego zaspokojenia, gdy człowiek pije taką wodę zatrutą, to człowiek staje się, można powiedzieć, nałogowym niewolnikiem swojego pożądania. Rządzy, władzy, kariery, pieniądza, ideologii, czego dzisiaj widzimy również i mamy świadectwo na naszych oczach. To są te wody. Ale po spotkaniu z Jezusem w życiu Samarytanki następuje zmiana. Zwróćmy uwagę na dwa aspekty tej zmiany. Też symbolicznie, dwa symbole, które wyrażają to, co się dokonało w jej sercu. Pierwsze to po spotkaniu z Jezusem, po tej przemianie, która dokonała się w jej sercu, ona zostawia u studni dzban, z którym przyszła do studni, aby zaczerpnąć wodę. Czyli zauważmy, była ona bardzo spragniona, a po spotkaniu z Jezusem przestaje szukać wody w studni, do której zwykle chodziła. A znakiem właśnie tego jest pozostawienie u studni naczynia. Dlaczego? Odkrywa, że Jezus jest w stanie zaspokoić nie tylko jej fizyczne pragnienie, ale sprawić, że ta wyschnięta studnia serca wreszcie zaczyna tryskać wodą życia. To jest to, co dokonuje się, gdy uwierzyła, gdy przyjęła, gdy zaufała Jezusowi. Jeszcze wrócę do tej historii wcześniej, co mówiłem, że Samarytanka była kobietą, która doświadczyła wielu relacji z mężczyznami. Także tych intymnych, skoro żyła z nimi, to nie była jej to obca również relacja, ale żadna z tych relacji, żadna, nie była w stanie zaspokoić najgłębszego pragnienia jej serca, które nosiła w sercu. I dopiero, gdy spotkała kogoś, kto nie oczekiwał od niej niczego, kto nie pożądał jej, ale chciał ją obdarować czystą miłością, to stało się przełomem w jej życiu. Chodzi o to, że Jezus pomógł Samarytance, można powiedzieć tak, że uzdrowić jej jakąś najgłębszą ranę, którą nosiła w swoim sercu. W sumie jest to rana też, która naznacza chyba serce każdego człowieka, bo poszła do studni, mając nadzieję, że nikogo nie zobaczy, że nikogo nie spotka. Trochę zachowuje się jak Adam i Ewa, którzy uciekają przed Panem Bogiem. Ta rana to grzech pierworodny. Chowają się przed Panem Bogiem, wiedząc, że są nadzy i wstydzą się. Tak samo postępuje wiele ludzi, którzy chowa się, ucieka przed Panem Bogiem. Mówię, że wiem, że jestem nagi, więc uciekam. Może nie chodzi o nagość fizyczną, ale taką nagość obdarcia z godności ludzkiej, więc uciekam, czasami buntuję się przed Panem Bogiem, nie chcę go spotkać. A tymczasem Jezus spotyka Samarytankę. I co czyni Jezus? Na czym polega uzdrowienie tej rany? Zmywa ten wstyd z jej serca. Tą chęć ukrycia się przed Panem Bogiem. Czeka na nią po prostu przy studni. Czeka na nią. I jeszcze tak patrząc na wzrok Jezusa, możemy powiedzieć, że On patrzy inaczej na Samarytankę niż ci partnerzy, z którymi żyła. Bez pożądania, bez chęci dominacji. Jezus patrzy na nią, jak Bóg patrzy na człowieka. Z miłością. A tej relacji brakowało Samarytance. Tego jej brakowało, chociaż na początku nie wiedziała nawet, czego szuka. Bo dotychczas nie dostrzegała, że ten styl życia, jaki prowadziła, był dla niej toksyczny. I to też myślę, że jest symptomatyczne i symboliczne. Wielu ludzi dzisiaj zmaga się, walczy z Panem Bogiem, ze sobą i nie zdaje sobie sprawy nawet, że prowadzi toksyczny, nazwę to, styl życia, żeby nie powiedzieć grzeszny. Czuła pustkę, szukała zaspokojenia tej pustki. Ale jak szukała? Zwiększając, nazwijmy to, dawkę toksyn, które uważała za lekarstwa. Czyli wchodziła w jakieś chore relacje, myśląc, że w tych chorych relacjach odnajdzie szczęście. Nie wiedziała, że może istnieć czysta woda, która zaspokaja pragnienie więcej niż tylko na chwilę. Dłużej niż tylko na chwilę. Jakoś wiązała koniec z końcem, ale cóż to za życie było? Ciągle na granicy lęku, że straci tę relację. Wierzyła, że na tym polega pełnia szczęścia. Dotychczas. Warto sobie to uświadomić, gdy patrzymy na tę Ewangelię, bo postać Samarytanki jakże jest bliski wielu, wielu zmagającym się dzisiaj z poszukiwaniem szczęścia, pokoju, miłości ludziom. Ale to było do czasu, bo gdy spotkała Jezusa, to zrozumiała, że wiara to ta relacja miłości, ale uwaga, nie z kochankiem, tylko z Panem Bogiem. I to przemieniło jej serce, bo dotychczas to były relacje z kochankami. Natomiast jak odkryła prawdziwą relację z Bogiem, jako relację miłości, to tutaj coś się zmieniło. To jest pierwszy aspekt. Wiele można jeszcze byłoby tutaj posłuchać tego słowa, ale przyjrzyjmy się jeszcze jednemu wymiarowi, że drugi aspekt, wiele można jeszcze odkryć, ale ten drugi, o którym mówiłem, zapraszam, abyśmy przyjrzeli się jemu, to wróciła do wioski. Powróciła do wioski, gdy już jej serce zostało przemienione, aby odważnie dawać świadectwo, że spotkała Jezusa. Pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, gdy przybyła do wioski, to tak brzmiały. Chodźcie, tam jest mężczyzna, który powiedział mi wszystko, co zrobiła. No ciekawe. Ciekawe. Co ona zrobiła, to ona wiedziała dobrze. Tamci też wiedzieli, więc nie musiała udawać, ale to, co robiła, to wcale nie było przedmiotem chluby raczej. Ale stanięcie w prawdzie ją uwolniło. To jest bardzo ważne. Stanięcie w prawdzie ją uwolniło. W prawdzie. Chodźcie, tam jest mężczyzna, który powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Więc gdy serce Samarytanki zostało napełnione Bożą miłością, gdy jej uczucia zostały niejako ukierunkowane na źródło wody, które daje życie, to wraca z entuzjazmem i daje o tym świadectwo. Więc wioska tej Ewangelii dzisiejszej może symbolizować i wyrażać również świat, który potrzebuje dobrej nowiny. To była pogańska wioska. I co jest istotne, przemieniająca siła nawrócenia polega na tym, tak jak w historii Samarytanki, że jeżeli żyję jako człowiek nawrócony, czyli spotkam Boga, uwierzę miłości, to nie wstydzę się nowego życia z Jezusem. Nie wstydzę się. Nie chowam się. Mówię otwarcie, nie z pychą, bo to nie jest pycha, ale z godnością, że jestem człowiekiem wierzącym, że moje życie może było takie, a nie inne, ale dzisiaj jest inne ze względu na to, że spotkałem Boga, który dał mi nowe życie. I to jest ewangelizacja i to jest misja. Jesteśmy powołani również do tego, aby być uczniami, misjonarzami, że człowiek, kto spotkał Boga, nie wstydzi się, po prostu się nie wstydzi. Tutaj chcę zacytować na zakończenie słowa z katechezy, którą wypowiedział kiedyś papież Franciszek, to było rok temu. Rok ten w 2025 roku i tak mówił: kobieta biegnie, aby zwołać mieszkańców wioski, ponieważ to właśnie z doświadczenia poczucia, że jest się kochanym, rodzi się misja. A jaką wieść mogłoby zanieść, jeśli nie doświadczenie, iż została zrozumiana, zaakceptowana, dostąpiła przebaczenia? Ten obraz powinien skłonić nas do refleksji nad poszukiwaniem nowych sposobów ewangelizacji. Jako osoba zakochana, Samarytanka zapomina o swoim dzbanie, zostawiając go u stóp Jezusa. Ciężar tego dzbana na jej głowie za każdym razem, gdy wracała do domu, przypominał jej o stanie, o jej skomplikowanym życiu. Ale teraz dzban leży u stóp Jezusa. Przeszłość nie jest już ciężarem. Jest ona pojednana. I tak samo jest z nami. Aby iść i głosić Ewangelię, musimy najpierw złożyć ciężar naszej historii u stóp Pana. Oddać Mu ciężar naszej przyszłości. Tylko osoby pojednane mogą nieść Ewangelię. Tylko osoby pojednane mogą nieść Ewangelię. Warto dzisiaj w świetle tego Słowa Bożego zastanowić się, co jest moim dzbanem, moim przywiązaniem do życia uwikłanego. Może to być również uwikłanie w grzech, kłamstwo, kompromisy, brak przebaczenia, dzban. Noszę go ze sobą jak ta Samarytanka i coraz cięższy, z dnia na dzień, z roku na rok. A może jest to jakaś toksyczna, nieuporządkowana relacja, której szukam spełnienia, a tak naprawdę jest jak trucizna, która coraz bardziej zatruwa moje życie. A może to brak odwagi, żeby uwierzyć Bogu i zawierzyć Mu? I tutaj szczególnym takim miejscem pozostawienia dzbana jest po to, żeby zacząć nowe życie, jest sakrament pojednania i pokuty. Jesteśmy w połowie Wielkiego Postu w tym roku. Może warto w kontekście tego Słowa Bożego zastanowić się i przygotować do przeżycia sakramentu pojednania i pokuty, gdzie Jezus oczyszcza nas, dodaje odwagi do nowego życia. I jeszcze drugie pytanie, co jest moją wioską, do której jestem gotowy, jestem gotowy, gotowa wrócić. Co jest tą wioską? Aby w tej wiosce opowiedzieć, co Jezus uczynił dla mnie. Co Jezus uczynił dla mnie? Może to moja rodzina? Może to są znajomi? Współpracownicy w środowisku pracy, którzy jeszcze nie poznali i nie spotkali Jezusa,